To jest podcast We Need More Space, odcinek drugi. Dziś rozmawiam z Kubą Bochińskim o tym, czego nie wiesz o pracy profesjonalnego astronoma. Cześć, witaj w We Need More Space podcast. Ja nazywam się Radek Grabarek i w tym programie rozmawiam z pasjonatami kosmosu, profesjonalnymi astronomami, inżynierami i naukowcami, którzy robią ciekawe rzeczy związane z kosmosem. Jeśli interesuje Cię astronomia, eksploracja wszechświata i loty w kosmos, ten podcast jest dla Ciebie. W drugim odcinku moim gościem jest Kuba Bochiński, profesjonalny astronom i popularyzator nauki. Rozmawiamy o tym, jakie są nieoczywistości związane z pracą współczesnego astronoma. Czy patrzy on jeszcze w rozgwieżdżone niebo? Czy astronom amator ma jeszcze szansę na dokonanie jakiegoś odkrycia? A na koniec zastanawiamy się, jaka będzie przyszłość astronomii. Co będzie tym next big thing w tej dziedzinie nauki? Teleskopy kosmiczne? Czy naziemne teleskopy giganty? A może sztuczna inteligencja? Jeśli spodoba Ci się ten odcinek, zasubskrybuj podcast We Need More Space, oceń go w Apple Podcast i powiedz o nim znajomym. Z góry ogromne dzięki. Cześć Kuba, witaj w We Need More Space. Ja wiem, że bardzo potrzebujesz kosmosu i dużo w tej dziedzinie robisz, ale nasi widzowie czy słuchacze o tym nie wiedzą, więc proszę przedstaw się i powiedz, jaki masz związek z kosmosem.
Cześć, tak, ja się nazywam Kuba Bochiński. Jaki mam związek z kosmosem? Śmieszna sprawa. Od zawsze się nim interesowałem, jak wiele z nas, a pewnie wszyscy oglądający. Tylko, że postanowiłem za tym zainteresowaniem pójść jeszcze parę kroków dalej. Potem, jak poszedłem na studia, nie na studia kosmiczne, stwierdziłem, że właśnie I need more space. Dosłownie tak pomyślałem, bo mieszkałem w Wielkiej Brytanii, więc pomyślałem nawet po angielsku. I stwierdziłem, że w takim razie z matematyki, z fizyką, którą studiuję, przepiszę się na astronomię. Zacząłem w Londynie studiować właśnie astronomię i po paru latach na tyle mnie to wciągnęło, że stwierdziłem, chciałbym zostać w tym trochę dłużej. Przyciągnąłem moją astronomię na magisterkę, a następnie na doktorat i zacząłem już profesjonalnie jako astronom zajmować się odpowiadaniem na pytania dotyczące tego, co tam się w kosmosie dzieje. Moja specjalizacja to poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym, a w szczególności planet, które są nietypowe, gorące, rozpadające się, niszczone przez swoje własne gwiazdy. Interesuje mnie temat życia w kosmosie i przyznam, co jest chyba takim moją ideą fix, przyglądanie się planetom, które pozwoliłyby nam jak najwięcej powiedzieć o naszej własnej Ziemi. Bo jak przyglądamy się temu, co tam jest w kosmosie, to z jednej strony uczymy się oczywiście między innymi o planetach, gwiazdach i tak dalej, ale z drugiej strony lepiej rozumiemy naszą własną okolicę, naszą gwiazdę, nasze planety w Układzie Słonecznym i wreszcie naszą Ziemię.
No dobrze, ale czy twoje zainteresowanie tymi planetami bliskimi ich słońc, ich bliskimi gwiazd macierzystych, to jest, no tak sobie wybrałeś, czy to jest kwestia tego, że po prostu mamy ograniczenia techniczne, że ciężko jest nam wykryć małe, skaliste planety, które obiegają te gwiazdy dalej niż te duże, gazowe olbrzymy.
To jest ciekawa kwestia, bo ja się akurat zajmuję skalistymi planetami, co ciekawe. Okay. Ale też zajmowałem się między innymi tymi gazowymi. W ogóle, szczerze mówiąc, ja miałem takie wielkie szczęście, że trafiłem w obszar, w ogóle zacząłem studiować astronomię i potem zdecydowałem się na doktorat w tym obszarze, w momencie, kiedy wybuchał temat egzoplanet. Jak ja to jest zawsze ciężko pomyśleć, ale jak zaczynałem się zajmować tym tematem, wcale nie tak wiele lat temu, nie wiem, z 8 lat temu, to egzoplanet odkrytych było około 300. To były pierwsze odkryte planety poza Układem Słonecznym. Wszystko było robione takimi metodami dosłownie chałupniczymi. I mam na myśli dosłownie, w sensie nie było kasy na teleskopy. Dzisiaj mamy misje kosmiczne, które znajdują tysiące planet, jak Kepler, amerykańska misja. Wtedy tego nie było. Ludzie nie wierzyli, że te planety naprawdę się uda znaleźć. Uniwersytety nie chciały za to zapłacić. Więc między innymi moja grupa badawcza zdecydowała, że nie stać nas na teleskop, to sobie go zbudujemy z części kupionych bez jaj na eBayu. Po prostu ekipa weszła na eBaya i za 50 tysięcy funtów wytyczki, żadną kasę, zbudowaliśmy to.
Okej, znaczy tak. To nie jest kasa, którą jakby amator mógł na to wydać, ale uniwersytet na to było stać, okej.
Tak, uniwersytet na to było stać. 50 tysięcy funtów no to na polskie złote to jest 200 tysięcy złotych. Mhm. To dla uniwersytetu to jest już jakaś kwota, którą trzeba w budżet wpisać, ale misje kosmiczne kosztują dziesiątki i setki milionów. Taka misja jak Kepler to są wydatki rzędu setki milionów do nawet miliarda dolarów, więc w porównaniu kilkadziesiąt tysięcy to dla takich ludzi, którzy pracują na misjach kosmicznych, to jest po prostu za darmo. Kilkadziesiąt tysięcy to jest budżet potrzebny na zatrudnienie jednej osoby na miesiąc. Więc w porównaniu tak super tani teleskop to jest w ogóle nic. I myśmy go zbudowali właśnie z części kupionych na eBayu. Nie mieliśmy teleskopu, nie mieliśmy optyki. Kupowaliśmy obiektywy, używane zresztą. Mhm. Obiektywy były montowane na zwykłych aparatach, które były z tyłu podczepiane. I ważne było, skąd były te obserwacje. Udało się jeden z tych takich zestawów zamontować na Wyspach Kanaryjskich, drugi potem trafił do południowej Afryki. I z tych dwóch miejsc te obiektywy Canona zresztą kupione na eBayu przeczesywały całe niebo w poszukiwaniu planet.
A którą metodą wykrywaliście?
Myśmy używali metody zaćmieniowej, czyli patrzyliśmy, kiedy jest taka sytuacja, że planeta na chwilę przechodzi przed swoją gwiazdą i na chwilę ją zasłania. Z Ziemi to wyglądało tak, że ta gwiazda na chwilę jakby łypnęła w naszym kierunku. Jest jasne, troszkę mniej jasne.
No ale to jest tak bardzo trudno wykryć małą, skalistą planetę.
Tak, myśmy przeglądali około 1,5 miliona każdej nocy. Robiliśmy zdjęcia. Całemu właściwie niebu nocnemu, widocznemu z Ziemi, właśnie z tego południka. I robiliśmy zdjęcia około, łącznie chyba 1,5 miliona gwiazd było na naszych zdjęciach z jednej nocy. I te 1,5 miliona gwiazd musieliśmy przejrzeć w poszukiwaniu tych, które właśnie tak łypią w naszym kierunku. Mhm. Identyfikowaliśmy jakieś parę tysięcy kandydatów na planety rocznie, gwiazd, gdzie te planety mogą być, a potem przyglądaliśmy się tym gwiazdom. I przeciętnie rocznie znajdowaliśmy kilkadziesiąt planet. Czyli z tego 1,5 miliona sfotografowanych gwiazd do kilku tysięcy potencjalnych planet, do kilkudziesięciu planet odnalezionych. To była gigantyczna skala działania. 200 naukowców pracowało nad tym, żeby te kilkadziesiąt planet każdego roku znaleźć. Na tych właśnie bardzo chałupniczymi metodami. Teraz to już zaledwie parę lat później robi się to w dużo bardziej profesjonalny sposób.
Mnie jeszcze ciekawi taka kwestia, jak to się stało, że wylądowałeś w Wielkiej Brytanii?
Wiesz co, ja miałem, tu chyba dwa takie były czynniki. Jedno, w Polsce miałem szczęście zrobić olimpiadę matematyczną, dostać się do finału, co gwarantowało mi miejsce na polskiej uczelni. Nie to, że mnie był aż tak dobry, muszę się przyznać, że na tym finale za dużo punktów nie dostałem, ale wystarczało, żeby dostać się na uczelnię jakąkolwiek w Polsce poza kolejnością. No i wiesz, jak miałem taką sytuację, że właściwie jestem przed maturą, ale właśnie niezależnie, czy ją znam, czy nie znam, jak ją dobrze znam, to i tak się dostanę na uczelnię, to może jakby zrobię coś takiego dodatkowego. I przy okazji rozmawiałem z moimi rodzicami o tym samym. I oni powiedzieli, słuchaj, może byś tak popatrzył za granicę. I zacząłem patrzeć, co robią uczelnie zagraniczne w temacie właśnie między innymi fizyki, matematyki, kosmosu. No i doszedłem do tego, że robią bardzo dużo. Może fajnie by się tam było wybrać. I po rozejrzeniu się zobaczyłem, że Wielkie Brytanie robią bardzo ciekawe badania na uniwersytetach. I co więcej, wciągałem do tych badań już ludzi na poziomie licencjatu, magisterki. Więc stwierdziłem, że zaplikuję i zobaczę, może mnie wezmą. No i okazało się, że trafiłem na uczelnię brytyjską w Londynie, University College London. I do ostatniej chwili decydowałem, czy właściwie będę w Warszawie, czy w Londynie. Dostałem się na UW też. No i w końcu stwierdziłem, że jednak wygrywa Londyn. Wybrałem się tam i studiowałem już, właściwie wszystkie moje studia robiłem w okolicach Londynu.
No dobrze, ale teraz rozmawiamy w Warszawie, nie w Londynie. To co sprowadziło cię z powrotem do ojczyzny?
Dwie rzeczy. W tej kolejności. Po pierwsze żona. Zakochałem się w przecudownej kobiecie w Wielkiej Brytanii. Ona wróciła do Polski i ja wróciłem chwilę później za nią. Ale po drugie przyznam, jak wróciłem do Polski, to jeszcze kończyłem doktorat. Robiłem to zdalnie. I współpracowałem cały czas z moją uczelnią brytyjską. I tak się zastanawiałem, chciałbym coś dalej z tym kosmosem robić, ale jeszcze nie jestem pewien co. I zacząłem rozglądać się po możliwościach popularyzowania tematu astronomii, bo to też mnie zawsze interesowało. I się okazało, że w Warszawie jest Centrum Nauki Kopernik, który robi świetną robotę w popularyzacji nauki. I wysłałem do nich CV, mówiąc, może kosmos. I okazało się, że akurat szukali człowieka, który mógłby pracować przy projekcie Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli projekcie ESRO, Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej w Koperniku. No i zostałem menedżerem tego biura i przez kilka lat robiliśmy absolutnie niesamowite rzeczy, zresztą biuro cały czas świetne rzeczy tam robi. Budowaliśmy rakiety cywilne, strzelaliśmy satelitami, robiliśmy masę konkursów dla dzieciaków i nauczycieli po całej Polsce. Bardzo jestem dumny z tego okresu i Kopernik cały czas super rzeczy w tym robi. No a ostatnio z kolei już poza Kopernikiem dalej działam przy popularyzowaniu astronomii, ale już teraz po swojemu.
Jasne, no i w sumie będąc tutaj również jesteś w tej roli oczywiście. No dobrze, to zajmowałeś się jako astronom szukaniem tych egzoplanet. I to powiedz mi, co w takiej jakby profesjonalnej astronomii jest dla ciebie najbardziej frustrujące, a co jednocześnie, a z drugiej strony, co najbardziej cię jara w tym?
Najbardziej frustrujące. Wiesz co, to samo, co chyba, podejrzewam, że każdy naukowiec może powiedzieć to samo, że najbardziej frustrujące to jest dokładnie to, co przynosi najwięcej satysfakcji. Jest taki słynny obrazek, nie, pokazujący naukowców, którzy, wydaje się ludziom, że naukowiec mówi eureka, jak dokonuje odkrycia. W większości przypadków naukowiec mówi what the fuck, w sensie, co tu się dzieje, co jest grane. I to jest ten moment, w którym czujesz, że będzie odkrycie, bo nam się wydaje, że nauka polega na tym, że na przykład, o nie, szukam jakiegoś kwazara, no to tam go szukam, znalazłem. Ale zazwyczaj kompletnie nie tak to wygląda. To wygląda tak, że szukam czegoś zupełnie innego, po drodze coś mi nie pasuje, coś dziwnie działa i znajduję na przykład kwazara. Jak szukaliśmy planet, to najtrudniejsze w tym wszystkim było to, że myśmy szukali tych planet, a znajdowaliśmy głównie dziwne gwiazdy. Bo jak gwiazda nam łypała w naszym kierunku tym żywym okiem, to okazywało się często, że to wcale nie planeta, tak na przykład dookoła tej gwiazdy lata druga gwiazda. I po prostu mieliśmy setki znalezionych gwiazd podwójnych, które myśmy odkrywali. I myśmy tak odkrywali po prostu na co dzień. Ale my nie chcemy tych gwiazd podwójnych, my chcemy planety. Ale byli naukowcy, którzy byli super zainteresowani gwiazdami podwójnymi i oni od nas je brali, potem rozwijali te dziedziny nauki dalej. Więc takie odkrycia przypadkowe wychodziły co chwila, nas wkurzały, a dla niektórych po prostu absolutnie złoto. Więc chyba najbardziej frustrujące w nauce jest właśnie to, że to jest taka droga czasami przez absolutną mękę, która trwa latami. I pierwszy frustrujący fragment to jest to, że w momencie, kiedy dokonujesz odkrycia, jednocześnie zdajesz sobie sprawę z tego, że za chwilę będziesz musiał poświęcić po prostu dwa bite lata, żeby to odkrycie, które ty już czujesz, że je zrobiłeś, żeby dopracować się do momentu, kiedy będzie można światło o tym powiedzieć. I naukowcy w obszarze fizyki i astronomii mają super wyśrubowane standardy. U nas to się nazywa 5 sigma, czyli że nie publikujemy odkrycia naukowego, dopóki nie jest ono ponad 99,99999 chyba z tego co pamiętam 8% pewne. W sensie my musimy mieć prawie że 100% pewność, żeby powiedzieć, że coś odkryliśmy. Jeżeli coś jest 99,9% pewne, to jest dla nas za mało. Dosłownie mój kolega z Warwick z Wielkiej Brytanii, profesor astronomii, mówi, że jak ktoś jest tylko na 99,9% pewny, to on nie wstaje z łóżka, żeby takie publikacje naukowe czytać. To jest za mało. Ale przez to, że mamy tak niesamowicie wyśrubowane te standardy, w momencie, kiedy wiesz, masz takie poczucie, że o, chyba coś odkryłem, to jesteś pewnie tak na 60% pewien, a musisz dojść do tego prawie 100%. I to trwa po prostu latami. Co więcej, nauka w taki fajny sposób działa, że ty mówisz, że coś odkryłeś i czekasz, aż inni naukowcy cię challenge'ują i powiedzą, że nie. I postarają się ci udowodnić, że nie. I dopiero jak przetrwasz te wszystkie challenge'e, te wszystkie ataki na twoją nową teorię, a być może tę teorię musisz umniejszyć trochę, powiedzieć, dobra, może nie odkryłem 50 planet, może odkryłem dwie, ale też fajnie. To dopiero jak przeżyjesz te wszystkie ataki, raczej twoje odkrycie przeżyje te wszystkie ataki, co znowu może zająć lata całe, to dopiero możesz wtedy opublikować zazwyczaj umniejszone odkrycie. I to jest to frustrująca rzecz, a z drugiej strony to jest to coś, co daje tą niesamowitą satysfakcję. Jak przebrniesz przez to i już naprawdę się publikujesz, Boże, jaka wtedy jest radość. Jest, mam to. To jest to moje odkrycie. Więc przyznam, że te dwie rzeczy się ze sobą bardzo mocno łączą. I moje największe, coś, co sprawiło mi największą satysfakcję w życiu, to był moment, kiedy usiadłem i miałem okazję powiedzieć, że no, jedno z odkryć, nad którym pracowałem właśnie przez wiele, wiele lat, gdzie ludzie starali się mi powiedzieć, że to nieprawda, udało się publikować w żurnalu naukowym wiemy, że to naprawdę działało i że planeta, o której mówię, że tam jest, no, na tym naprawdę jest.
To wiemy teraz już jakby, co cię jara i jakie są takie trudne rzeczy albo challenge w pracy astronoma, ale powiedz mi też, jakie są takie nieoczywiste rzeczy dla osoby, która nie jest astronomem, w pracy astronoma oczywiście. No bo jest taki romantyczny obrazek, że ten astronom patrzy przez okular w to rozgwieżdżone niebo, a no podejrzewam z ogromną precyzją, że to nie jest prawda w tej chwili.
No to jest tak, wiesz, taki klasyczny obraz astronoma, każde dziecko pewnie ma, nie? To jest tak. Astronom to po pierwsze teleskop, nie ma astronoma bez teleskopu. Po drugie, obserwuje nocą, gwiazdy, ciemno musi być, nie? Po trzecie, no generalnie wiadomo, siedzi przed tym teleskopem. Zazwyczaj taki każdy obrazek, łącznie z komiksowymi obrazkami, no, siedzi stary gość, nie, przed teleskopem. No po czwarte, że gość, a nie na przykład kobieta. Po piąte, że stary, a nie na przykład, że młody. I wreszcie, no jak już to wszystko się spakuje w jedno, no to potem on siedzi i patrzy rzeczywiście przez ten teleskop. Właściwie każdy prawie tutaj punkt jest nieprawdziwy albo nie do końca prawdziwy. Bo po pierwsze, astronomowie pracują nie tylko w nocy. Są astronomowie, którzy zajmują się obserwacjami za dnia. Po pierwsze, astronomami również nazywamy ludzi, którzy obserwują naszą gwiazdę. Z definicji mogą to zrobić tylko i wyłącznie za dnia. Więc są astronomowie słoneczni i oni patrzą na Słońce tylko w ciągu dnia. Są specjalne teleskopy słoneczne, które buduje się w kompletnie inny sposób od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Na przykład w środku w teleskopie musi być próżnia, żeby całe powietrze, które tam jest w środku, nie zostało przez Słońce naszej gwiazdy tak ogrzane, że eksploduje. Więc jest cała ekipa tam. Poza tym są astronomowie, którzy zajmują się obserwacjami radiowymi. Czyli te wielkie teleskopy radiowe, które są stawiane po całym świecie, one w większości działają 24 godziny na dobę, i w nocy, i za dnia. Im akurat nasza atmosfera rozświetlona nie przeszkadza zupełnie. Więc te działają non-stop, więc ci astronomowie też często obserwują w ciągu dnia. Po trzecie wreszcie, jeśli chodzi o obserwacje nocne, dzienne, żyjemy w czasach, kiedy większość teleskopów jest obecnie dość mocno automatyzowana. I astronomowie właściwie nie muszą być nawet tam, gdzie są teleskopy. Więc jakbym miał powiedzieć, jak dzisiaj wygląda obrazek, to jest astronom lub astronomka, bo tutaj akurat jest dość równy podział obecnie płci, szczególnie jeśli chodzi o młodszych astronomów. Więc astronom lub astronomka, którzy siedzą gdzieś na świecie, nie muszą siedzieć tam, gdzie jest teleskop, tam, gdzie im właściwie jest wygodnie, może być w kawiarni nawet. Ja bardzo często prowadziłem obserwacje z kawiarni. Zdarzyło mi się prowadzić obserwacje z akademika w Wielkiej Brytanii w trakcie imprezy, z której musiałem wyjść i ukryć się w pokoju obok, włożyć słuchawki i rozmawiać z moimi współobserwującymi, tłumacząc, że to jakieś hałasy za ściany, a teleskop był na Majolce, więc zupełnie nie tam, gdzie ja.
Tam powinna być ta impreza.
Tam jest impreza, niestety. Ja zostałem wyrwany z imprezy w chyba to Cambridge było. I co śmieszne, więc nie musimy siedzieć tam, gdzie jest teleskop, więc rzeczywiście obecnie obrazek częściej wygląda tak, że astronom nie siedzi w ogóle w okolicy teleskopu. Może siedzieć najlepiej nawet na innym kontynencie, dzięki czemu może być na przykład, nie wiem, noc w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest teleskop, a dzień w Polsce. I dzięki temu ja sobie za dnia obserwuję w Polsce, ale na teleskopie, który obecnie doświadcza nocy tam. A co do tego ciekawe, nawet już gdybym poleciał do tego teleskopu i bym bardzo, bardzo chciał tam wejść do niego, to w większości przypadków nie wolno by mi było. Bo cała idea teleskopu jest taka, że ma być ciemno przy nim, jest przynajmniej ten zwykły optyczny teleskop, więc ludziom nie wolno wchodzić do pokoju, w którym jest teleskop, do kopuły. Ona jest odseparowana. Czasami jest taka śluza świetlna między tym, a tak zwanym control roomem, z którego się kontroluje teleskop. Nawet jakby już tam wszedł do tego obserwatorium, próbował patrzeć przez teleskop, to nie byłby przez co. Największe profesjonalne teleskopy na świecie nie mają okularów. W sensie nie ma czegoś takiego, przez co można spojrzeć. Teleskop, całe światło przechodzi przez teleskop, odbija się od paru luster i ląduje albo w instrumencie, który rozszczepia to światło na różne kolory w spektrografię, albo ląduje na matrycy CCD, czyli na jakimś, innymi słowy, bardzo drogim aparacie. Ale dosłownie nawet nie ma miejsca, w którym można by wsadzić bo okular i przez to spojrzeć. Gdyby nawet było takie miejsce, to niewiele by się zobaczyło, bo cała idea korzystania z tych profesjonalnych teleskopów jest taka, żeby one bardzo powoli patrzyły na niebo i przez czasami dziesiątki minut w bardzo precyzyjny sposób zbierały światło. Dopiero jak to światło się zbierze, wyświetli na ekranie monitora, no to widać tam coś ciekawego. Gołym ludzkim okiem prawie byśmy nic nie zobaczyli. Te piękne zdjęcia, które widzimy w internecie, gołym okiem to są takie biało-buro-szaro-białe mgiełki na czarnym tle. I tyle właściwie. Więc prawie, że wszystko w tym obrazie astronoma jest obecnie nieprawdziwe. Jakbym miał powiedzieć, na czym polega de facto praca astronoma, więc gdyby ktoś chciał zostać astronomem i myśli, okej, chciałbym nam siedzieć i patrzeć w ten teleskop, zapomnijcie, to się raczej nie wydarzy, jak już raz na 2-3 lata ktoś poleci i będzie miał kontakt z teleskopem przez 2 dni. To się bardzo rzadko obecnie zdarzy i coraz mniej. Większość teleskopów się obecnie robotyzuje, automatyzuje, więc właśnie o to chodzi, że coraz mniej tam się lata. A nawet jak już się poleci, to samemu nie kontroluje się teleskopu, od tego są technicy. Więc gdyby ktoś chciał pracować z teleskopami, to dużo ciekawsza robota może być technika, który obsługuje teleskop, który buduje teleskop, który z nim pracuje. Więc to jest taka bardziej robota inżynieryjna.
No i oczywiście rozumiem, że astronomia amatorska jest jakby gigantycznym polem do popisu dla kogoś, kto rzeczywiście chce bawić się teleskopem, obserwować i mieć ten okular, tak? I robić zdjęcia.
Tak. Właśnie to jest, w ogóle to jest taki ciekawy obszar, bo wiecie, nie ma zbyt wielu takich osób, jak na przykład, nie wiem, amatorski chemik albo amator biologii, który przyczynia się do odkryć na przykład w sferze biologii czy w sferze chemii. To się prawie że nigdy nie zdarza. Są projekty nauki obywatelskiej, jak na przykład Zooniverse, które wymyślone są w taki sposób, żeby ktoś, kto się nie zna za bardzo na biologii i chemii, zna się na przykład trochę, mógł gdzieś tam troszkę przy czymś pomóc, ale w pewnym sensie zastępując zazwyczaj algorytm komputerowy ludzkim okiem, ludzkim umysłem, żeby coś tam znaleźć w jakichś danych. W astronomii do dzisiaj jesteśmy w tej ciekawej sytuacji, kiedy amatorzy astronomii dokonują prawdziwych odkryć, bez których astronomowie profesjonalni nie mogliby żyć. Ja miałem samemu taką przyjemność pracować z amatorami, którzy doprowadzili do największego odkrycia w moim życiu. Mi się udało kiedyś z grupą naukowców odkryć zupełnie nowy rodzaj gwiazdy, białego karła, który jest jednocześnie pulsarem. Teoria była mniej więcej 50 lat temu, gdy odkrywano pulsary, że pulsar to może być gwiazda neutronowa, ale może być też biały karzeł. Po 50 latach, gdybyśmy sprawdzili na Wikipedii parę lat temu, co to jest pulsar, to było napisane po prostu, pulsar jest to gwiazda neutronowa, która tak i tak się zajmuje, zachowuje. Myśmy mieli niesamowite szczęście, że była ekipa świetnie zmotywowanych amatorów astronomii, którzy pracowali w paru miejscach na świecie, ale głównie w Niemczech. Robili obserwacje nieba i tak po prostu przeglądali sobie gwiazdy. Robili im zdjęcia i tak dalej. I nagle jeden z nich, dobry amator, z niedużym teleskopem, czy takie coś, spojrzał na jedną z gwiazd, zaczął robić jej zdjęcia i doszedł do tego, że ona się dziwnie zachowuje. Ona miała zachowywać się tak, że jaśnieje, a potem zmniejsza się jej jasność. A on zobaczył, że ona coś tak szumi to. Szybko rośnie jasność, spada, nie wiadomo, co tam jest grane. I co ciekawe, zamiast stwierdzić, to może mój błąd, jako amatora astronomii nie potrafiłem dobrze robić zdjęć, stwierdził, odezwie się do znajomego naukowca, astronoma i spyta, co tu jest grane. I tak, przekazując przez parę osób informację o tym, że jedna z gwiazd się dziwnie zachowuje, trafiła do mnie. A ja tej nocy miałem dostęp do jednego z największych teleskopów na Ziemi, William Herschel Teleskop na Wyspach Kanaryjskich. I miałem prowadzić swoje własne obserwacje. Ale ten amator powiedział, że patrzę na coś na tyle ciekawego, że może gdybyśmy my uszczknęli 5 minut czasu tego naszego wielkiego teleskopu, może moglibyśmy zrobić zdjęcia tej gwiazdy i byśmy wyjaśnili, co tam jest grane. Ja stwierdziłem, dobra, co prawda nie wolno mi tego robić, ale zabiorę 5 minut mojego czasu na tym teleskopie. Nie będę o drugiej nocy budził dyrektora obserwatorium i mówił mu, przestawiamy teleskop, tylko tam szybko zerkniemy na tę gwiazdę, zobaczymy, co jest grane. I mieliśmy taki software, który pozwala nam na żywo wyświetlać, co na tej gwieździe się dzieje. Więc na żywo widzieliśmy, jak zmienia się jej jasność. I przyznam, że to był po prostu szok jak nic w moim życiu. Spojrzeliśmy tym ogromnym teleskopem na tę gwiazdę i zobaczyliśmy, że ona robi tak. Jaśnieje gigantycznie, po czym spada jej jasność. Jaśnieje, spada jej jasność. I tak zmieniała się jasność co minutę. Wyglądało, jakby cała gwiazda pulsowała, ale w takim tempie, że normalnie gwiazda, która pulsuje tak szybko, byłaby po prostu rozrywana na strzępy natychmiast. Ale ta gwiazda z jakiegoś powodu nie rozrywała się, więc nie było wiadomo właściwie, co tam jest grane. I było to na tyle ciekawe odkrycie, że w ciągu paru tygodni rozesłaliśmy informacje po innych astronomach na całym świecie. W ciągu paru tygodni na tą jedną kropkę na niebie patrzył teleskop Hubble'a, teleskop NASA Swift, to jest dwa teleskopy kosmiczne, teleskop radiowy w Australii i jeszcze jakieś cztery inne wielkie teleskopy na całej Ziemi. I przyznam, że moment, w którym dostawaliśmy informacje, słuchajcie, słynny teleskop Hubble'a The Hubble Space Telescope na orbicie przestawia się, przerywa obserwacji, przestawia się, żeby spojrzeć na tą waszą małą gwiazdkę. To sprawiło, że mi włosy dęba stanęły. O, ja przestawiłem teleskop na orbicie. A chwilę potem NASA dała nam znać, że oni przestawiają też swojego Swifta. Myślę, Boże, przestawiliśmy dwa teleskopy kosmiczne, żeby patrzeć na gwiazdę, którą odkrył właściwie amator.
Tak, i wszystko zaczęło się od amatora.
Tak, zaczęło się od tego, że amator po prostu był na tyle zainteresowany, że w ogóle zignorował to, co kiedyś powiedzieli astronomowie profesjonalni, bo ta gwiazda była sklasyfikowana, bo wiadomo, jaki to jest rodzaj gwiazdy, nazywała się Te Tauri. I właściwie można zignorować to, astronomowie profesjonalnie na to spojrzeli, nic ciekawego tam nie ma. Ale jeden z amatorów stwierdził, ja się temu przyjrzę tak czy owak, bo zobaczymy. I rzeczywiście miał rację, przez jego obserwacje pokazał, że profesjonalni astronomowie nie mieli racji w klasyfikacji tej gwiazdy. Po długich obserwacjach udało się stwierdzić, że właściwie nawet to nie jest jedna gwiazda, to są dwie gwiazdy. Jedna latająca dookoła drugiej, torpedująca ją z promieniowaniem, przez co ta druga biała karzeł zaczyna zachowywać się jak pulsar. No i po 50 latach, jak obecnie wejdziesz na Wikipedię, czyli angielskojęzyczną, i sprawdzić, co to jest pulsar, to można znaleźć odpowiedź, że pulsar jest to gwiazda neutronowa albo biała karzeł. Dzięki między innymi właśnie odkryciu tego jednego amatora. Więc wszystkim, którzy są zainteresowani, wyjdę do was, wszystkim, którzy są zainteresowani amatorską astronomią, to jest naprawdę jedna z niewielu dziedzin nauki, gdzie cały czas można mieć niezwykły wpływ na rozwój nauki na całym świecie.
Jak z twojej perspektywy, jakie jest takie następne next big thing, taka następna wielka rzecz w astronomii? Czy to jest wykorzystanie wielkich teleskopów tych ziemskich, czy może właśnie kosmiczne, czy jakaś sztuczna inteligencja do analizy danych?
Po trochu wszystko, co powiedziałeś.
Kurczę, no.
Znaczy na pewno jest tak, jeśli chodzi o sprzęt, to next big thing zdecydowanie to jest ELT, czyli właściwie EELT, Extremely Large Telescope, a to pierwsze E to European.
Tak.
Nasz europejski ekstremalnie wielki teleskop, zbudowany już za parę lat będzie. Gigantyczna czasza teleskopu, jak nic wcześniej zbudowanego do obserwacji optycznych. Mamy wrażenie, że to może absolutnie zrewolucjonizować astronomię. To jest jedna rzecz. Druga to oczywiście James Webb, jak kiedyś poleci.
I się rozłoży, tak. I wszystko będzie działać.
I wszystko zadziała, czyli teleskop kosmiczny Jamesa Webba. No to może znowu takiej rewolucji dokonać. Jak za każdym razem, jak zbudowaliśmy jakiś taki niesamowity sprzęt, tak jak Hubble czy parę innych, wielki skok w rozwoju astronomii. Więc sprzęt to jedna rzecz. Ale druga rzecz, przyznam, dla mnie, jak miałem powiedzieć, co jest dla mnie takim next big thing w astronomii, nieoczywistego, to właśnie postępująca automatyzacja dalsza teleskopów. Tego, że żyjemy już w czasach, o czym większość z nas nie wie, gdzie teleskopy rozmawiają same ze sobą, same decydują właściwie, co będą obserwować, na podstawie tego, co wysłali im wcześniej astronomowie. Co mam na myśli, to że era romantycznego siedzi stary koleś przed tubą i patrzy w niebo, nie będzie już miała absolutnie żadnego związku z rzeczywistością, bo nikt nie będzie wpuszczany do tych tub. Tuby będą sobie stałe na szczycie góry, już to robią. Więc tak mówię w przyszłości, bo chyba ciężko mi zrozumieć, że to już jest teraźniejszość. Mimo, że samemu programowałem te komputery i te teleskopy, żeby tak się zachowywały. Bo obecnie częściej jest tak, że siedzi gość na przykład albo dziewczyna w jakimś miejscu na świecie, ma apkę, samemu znowu nad taką pracowałem, mówi, chciałbym mieć obserwację tego a tego, w takim a takim świetle, wysyła send i ta informacja trafia do systemu komputerowego, który rozdziela zadania astronomiczne między teleskopy na całym świecie, identyfikuje teleskop, który jest najlepiej dostosowany do tego rodzaju obserwacji i następnie robi na nim zdjęcia w momencie, kiedy ten teleskop ma na to chwilę wolnego czasu. I ustawia się jakby taka cała kolejka priorytetów pod tytułem od rzeczy, które najbardziej astronomowie na świecie chcą zaobserwować, do rzeczy, które są też ważne, ale nie aż tak. I na podstawie tego te zautomatyzowane systemy teleskopów same definiują, co i kiedy obserwują. Więc moment, w którym właściwie astronom pojedzie do obserwatorium, już tylko komputerom przeszkadza. No bo on się sądzi, że przestawi teleskop teraz gdzieś, a teleskop mówi, panie, to już daleko jesteś do tyłu, bo w międzyczasie supernowa tam wybuchła, ja mam dużo ważniejsze zadanie niż to, co ty myślisz. Zabieram ci twój czas na teleskopie i przestawiam się robić zdjęcia tej supernowej. Albo fale grawitacyjne wykryte zostały sekundę wcześniej, więc 30 teleskopów na świecie przestawia się szukać, skąd one się wzięły. Więc pod tym względem to jest taka rewolucja w astronomii, która już się dokonuje. Ona dotąd działa się bez sztucznej inteligencji, ale dodatkowo sztuczną inteligencją dorzucono do tego miksu, która decyduje, jakie są priorytety, takie sieci teleskopów mogą być niesamowicie potężne. Więc to jest coś, czemu ja bym się bardzo przyglądał. No, do tego oczywiście dochodzi kwestia obróbki danych, czyli znowu nie ludzie już właściwie teraz patrzą na, nie wiem, wydrukowane piękne zdjęcia, jak to jeszcze było kilkadziesiąt lat temu. Wszystkie dane właściwie spływają do serwerów, albo wręcz są przetwarzane na pokładzie, nie wiem, z misji kosmicznych, jak Hubble'a i innych, a na Ziemię właściwie ściągane już jest poddane analizie przez komputer materiał, być może mówiąc, że gdzieś jest jakaś nowa gwiazda i planeta i tak dalej. Więc znowu odsuwa się to od człowieka, robione jest przez automat dużo wcześniej. To z drugiej strony sprawia, że astronomia staje się taką dziedziną, w której coraz bardziej skupiamy się na takim rozumowym kombinowaniu, z czym mamy do czynienia. To już jest mniej nauka jak za czasów, nie wiem, Kopernika czy Herschela, katalogowania nieba. To już dawno nie jest, zróbmy mapę najdokładniejszą całego nieba i tyle. Chociaż i część astronomów tym się dalej zajmuje. To już bardziej jest, dobra, mamy tą dokładną mapę, widzimy dużo rzeczy, teraz my ludzkim umysłem musimy spróbować zrozumieć, co tam jest właściwie, co tam się dzieje. I co nam to mówi o nas, co nam to mówi o naszej Ziemi, co nam to mówi o innych rzeczach w nauce. Coraz ważniejsze staje się przez to też takie podejście dyscyplinarne, które łączy astronomię z innymi dziedzinami nauki. Więc next big thing to będzie dalsza automatyzacja tych procesów, które są takie oczywiste, proste i tak dalej. Coraz większe odsunięcie się od teleskopów i coraz większe skoncentrowanie się na rozumieniu tego, co nam komputery przekazują.
Jaki jest next big thing dla Kuby Buchińskiego? Aha. Bo tutaj też jakieś teleskopy w tle gdzieś tam się przesuwają.
Tak, no bo właśnie mówię o tym, że coraz więcej rzeczy się robotyzuje, informatyzuje, automatyzuje. Ale ja bym nie chciał, żebyśmy my tak do końca stracili tą magię tego kosmosu, żebyśmy my mieli cały czas do niej dostęp. Tylko mam z nią, od wielu lat mam z nią problem. Bo przychodzi do mnie przeciętnie raz na miesiąc, albo nawet raz na tydzień, ktoś pytając, słuchaj, jaki polecasz jako astronom, profesjonalny, jaki mam sobie kupić teleskop? I tak siedzę i zawsze myślę, mam z tym problem, bo patrzyłem przez wielkie teleskopy, patrzyłem przez chyba największe teleskopy prawie że na Ziemi, przez które można jeszcze spojrzeć gołym okiem. Nie są wcale takie duże, bo te większe, jak wspominałem, już się gołym okiem nie spojrzy przez nie. I nawet patrząc przez dość duży teleskop gołym okiem, widzi się niewiele. Dużo lepiej by było zamontować na tym aparat i zrobić zdjęcie. A nawet kilkadziesiąt albo kilkaset zdjęć połączyć je w jedno. I jak człowiek odkryje ten moment, kiedy rozumie, na czym polega astrofotografia, to widzisz, że nagle otwiera się przed naszymi oczyma zupełnie nowe, szersze niebo. Problem jest tylko taki, że ta astrofotografia często jest trudno dostępna dla amatorów. Bo trzeba mieć świetny teleskop, świetny montażem, który dobrze patrzy na niebo, bardzo jest precyzyjny i tak. To jest generalnie trudne. Albo trzeba mieć świetne umiejętności jakby informatyczne, żeby potem podawać te dane obróbce. I pomyślałem sobie, ale co by było, gdybyśmy w tych naszych prostych amatorskich teleskopach mieli ten element astrofotografii jakby wbudowany. Innymi słowy, skoro wielkie teleskopy profesjonalne na świecie nie mają obiektywów, to może nasze małe też nie powinny mieć. Może nasze małe teleskopy mogłyby korzystać z tego dobrodziejstwa, że tak powiem, które już istnieje od dawna w świecie profesjonalnej astronomii i też zbierać dane, też robić zdjęcia, być może nawet poddawać je obróbce na pokładzie i pokazywać nam to, co nas ludzi interesuje. I to jedna rzecz, a druga, wydaje mi się, że mamy też szansę na taką demokratyzację tych teleskopów. Te tanie teleskopy obecnie kosztują po parę tysięcy złotych i wcale aż takie tanie dla każdego amatora nie są. No ale wchodzimy w erę, kiedy dostępny będzie druk 3D, tak zwana fabrykacja cyfrowa, czyli nie wiem, skrawanie i tak dalej, korzystając z maszyn CNC. Co gdyby to wszystko zaprząść do zbudowania dość precyzyjnego sprzętu, jakim jest teleskop? Czy to już jest teraz możliwe? I myśmy w tym roku z uczniem zresztą szkoły, licealistą, rozpoczęli projekt, którego zadaniem będzie zbudowanie jednego z pierwszych na świecie teleskopów drukowanych w technologii 3D, który nie będzie miał obiektywu, który będzie miał od razu zbierać dane pod postacią zdjęć, przetwarzać je i wyświetlać na tubie tego teleskopu. I chcemy, żeby było po pierwsze jak najtańsze, żeby dało się ograniczyć koszty do poniżej 1000 zł produkcji takiego teleskopu, a po drugie chcielibyśmy, żeby było w otwartym dostępie. Czyli to, co wypracujemy wspólnie, chcielibyśmy, żeby można było właściwie po prostu ściągnąć, wydrukować na swojej drukarce 3D w okolicy, dodać zwierciadło, tego się nie ominie, zwierciadło musimy skądś mieć, dodać zwierciadło i zacząć korzystać. Bez jakiejś niesamowicie wielkiej wiedzy na temat tego, jak się teleskopy konstruuje. To jest trudne zadanie. Prototyp właśnie budujemy. Mam nawet przy sobie zdjęcia prototypu na razie zbudowanego z drewna, żeby wszystko dobrze ustawić. No ale spodziewamy się, że do czerwca tego roku będziemy mieli pierwszy prototyp, który chcielibyśmy wypuścić już w publicznym dostępie. Chętnie się oczywiście podzielimy przez We Need More Space.
Oczywiście.
Tak, żeby każdy mógł spróbować razem z nami.
Podlinkujemy, kiedy będzie już to wszystko dostępne i wiadome.
Ekstra. No właśnie chcielibyśmy, żeby to było takim projektem, na który myśmy zaczęli, ale mamy nadzieję, że pójdzie w świat. Amatorzy w astronomii pościągają nasze modele, zaczną z nimi się bawić i wypracują wspólnie coś ciekawego.
Udoskonalą jeszcze, jakieś rozwiną i tak dalej. Super. Czyli to byłby taki teleskop, no tak jak przejście od analogowych po prostu aparatów fotograficznych do cyfrowych, które mają nie tylko nawet no, ten wizjer, ale też mają ekran LCD i wszystko pokazują na...
Coś w tym kierunku. No, chodzi właśnie o to, żeby... Bo nasze oko jest ma ten problem, że szczególnie kiedy patrzy przez na takie małe, jeszcze dygoczące przed naszymi oczyma białe kropki, czas naświetlania naszego oka jest bardzo krótki. Zazwyczaj na przykład jak patrzy się na ekran telewizora, to wyświetla się około 24-30 klatek na sekundę. Dlatego, że żeby zmylić nasz umysł, wystarczy robić 30 klatek na sekundę. A to znaczy, że nasz umysł i nasze oko dostosowane jest do tego, żeby robić, jak powiem, zdjęcia otaczającego nas świata, no mniej więcej właśnie co 30 razy na sekundę, czyli okres otwarcia naszej przysłony, że tak powiem, w oku, powiedziałbym wirtualnej, to jest mniej więcej taka 1/30 sekundy. No ale dla astronoma to jest bardzo krótki czas. My byśmy zaczynali świetlali przez sekundy, albo dziesiątki sekund, albo minuty. Więc nasze oko po prostu nie jest świetnie dostosowane do tego, żeby patrzeć na obiekty, które są bardzo ciemne. Ale najprostszy nawet aparat jest do tego świetnie stworzony i nie ma z tym problemu. Więc chcemy, żeby ten teleskop był zbudowany i zoptymalizowany pod kątem tego, żeby w jego środku siedział po prostu aparat, który już obecnie aparaty są tak małe, że mogliśmy wyjąć mały aparat ze smartfona.
Tak.
I on już by wystarczył do tego, żeby robić całkiem niezłe zdjęcia astronomiczne. Gdybyśmy pod kątem takiego aparatu właśnie skonfigurowali teleskop, to mamy szansę, aby tylko na zewnątrz, tak powiem, wyrzucili część do wyświetlania, to mamy szansę zrobić ten dla mnie taki kolejny krok w tej amatorskiej astronomii. I oczywiście, że pewnie chcielibyśmy, żeby kiedyś w przyszłości można było po prostu sobie kupić taki teleskop, ale sam fakt tego, że zaczynamy od strony wspólnej budowy, konfiguracji, modyfikacji tego właśnie na zasadzie open source'u, daje nam taką nadzieję, że to się będzie mogło samo rozwinąć do momentu, kiedy będziemy mieli sprzęt, którego my, amatorzy, najbardziej też potrzebujemy.
No to myślę, że to jest idealne zamknięcie tego wywiadu, bo zaczęliśmy od wielkiej, wspaniałej astronomii, a tutaj kończymy na tej amatorskiej, którą każdy może z nas dotknąć i to jest chyba jedna z największych zalet astronomii, tak? Że każdy, naprawdę każdy może jej zasmakować i nie musi zostawać profesjonalnym naukowcem, bo no, każdy może spojrzeć w niebo.
Zdecydowanie. To jest taka niesamowita rzecz, że no, każdy z nas gdzieś żyje pod niebem, gdzieś żyje pod jakimiś gwiazdami i jeżeli tylko zadaję sobie pytanie, co tam jest grane, to może zacząć szukać na to samemu odpowiedzi.
Dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki, Kuba.
Dzięki.
To by było na tyle dzisiaj. Linki do rzeczy, o których mówiliśmy, znajdziesz w artykule na stronie internetowej winitmore.space/podcast. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i chcesz usłyszeć więcej, to zasubskrybuj podcast We Need More Space, aby nie przegapić następnych epizodów. Byłoby mi bardzo miło, gdybyś napisał szczerą recenzję w Apple Podcasts i podzielił się informacją o tej audycji ze znajomymi. We Need More Space Podcast jest programem tworzonym przez pasjonata dla innych pasjonatów i liczę na to, że ta pasja jest naszą siłą. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!